Dobry tytuł. Podaj dalej.
Zebrały się wróble na drzewie czeredą rozświergotaną, które wędrują po niebie. Zebrały się wróble rano. Ćwierknął wróbel do wróbla. Kolego, na sercu mi jakoś tak lekko. Ćwierknął drugi. A ja się nie dziwię. Wielkanoc, kolego. Wielkanoc. I tak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński w wierszu Wróbla Wielkanoc. A ja życzę, by ta lekkość i uczucie wyjątkowości świąt towarzyszyło Państwu podczas spotkań z rodziną i przyjaciółmi. I też mam nadzieję, że spędzą Państwo najbliższą godzinę razem z nami. Dzień dobry, witamy w duecie. Program dziś realizuje Mariusz Siuda, przed mikrofonem Joanna Divina. Ale nie będziemy sami, ponieważ dziś odwiedzą nas również goście.
Boguś, powiedz kawał. Tego Smoleń nie znosił.
Katarzyna Olkowicz, autorka biografii Bogdana Smolenia, opowie o tajemnicach autora Szeptanki A tam cicho być. Arkadiusz Kozłowski, współautor programu Radio Satysfakcja, poleci nam Młot Bogów, sagę o Led Zeppelin.
Polecam wam tę książkę. Czyta się to z jednej strony jak kryminał, z drugiej strony jak horror, z trzeciej strony jak opowieść o wspaniałej miłości.
I przyłapiemy też na gorącym uczynku Juliana Przybosia i Kazimierę Iłakowiczównę, jednych z bohaterów najnowszej książki Joanny Jurgały-Jureczki Na gorącym uczynku. O, jest już pierwszy gość, Jerzy Piasny, mój kolega z programu Dwie godziny dla radiowej rodziny. Dzień dobry, Jurku. Co w Wielkanoc wybierasz? Dobry tytuł literacki czy może muzyczny?
No tak, Joanno, nie tylko książkami człowiek żyje, ale warto w święta posłuchać dobrej muzyki. Siła Spokoju to jest program, na który zapraszam już jutro, w wielkanocny poniedziałek. To są święta na 7 tonów, współczesne chorały gregoriańskie. Zaprezentuję Państwu płytę, a także wcześniejsze utwory najbardziej rozpoznawalnego chóru na świecie, czyli Gregorian. W audycji znajdą Państwo wszystko to, co jest potrzebne do świątecznego nastroju. Piękne, wzruszające kompozycje Misere Mei, Deus Adoramus, Te Christe. Będzie tego dużo. Obiecuję fantastyczne wrażenia duchowe. No i trzeba przyznać, że projekt Gregorian po 23 latach stał się odrębnym bytem. Ba, nawet mógłbym powiedzieć, że będzie to specjalny gatunek gregoriański. Zapraszam.
Dziś tylko w jednej kompozycji, ale za to jutro gregorianie zaprezentują się w godzinnej audycji Jerzego Piasnego Siła Spokoju, święta na 7 tonów po godzinie 16. A już za chwileczkę u nas kolejny gość, Joanna Jurgała-Jureczka, która o historii potrafi opowiadać w tak niezwykle pasjonujący sposób, że jej książki czytają również osoby, które zazwyczaj stronią od tej nauki. Zachęcam Państwa teraz do sięgnięcia po arcyciekawą książkę, bo ona sprawi na pewno, że na nowo poznają Państwo autorów naszych lektur szkolnych, artystów, naukowców. Mam przed sobą zbiór niezwykłych felietonów o ikonach polskiej kultury. Książka nosi tytuł Na gorącym uczynku. Duchy artystów. Autorstwa Joanny Jurgały-Jureczki, którą serdecznie witam w dzisiejszym świątecznym wydaniu Dobrego Tytułu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Odsłoniła Pani przed nami sekrety, które spowite były mgłą zapomnienia lub też świadomie, celowo przed nami ukryte. A jeśli dodam do tego jeszcze, że te tajemnice dotyczą osób, którym historia wystawiła pomniki, to myślę, że nasza chęć poznania człowieka kryjącego się za marmurem będzie jeszcze większa, no bo któż nie chciałby poznać historię życia polskich osobistości, historię, której nie znajdziemy tak naprawdę w żadnej oficjalnej biografii. Zresztą Piotr Legutko napisał w recenzji, że stworzyła Pani opowieść pełną dygresji, smaków, kolorów i zapachów świata, który już przeminął. I może zanim opowiemy o bohaterach Pani książki, to wcześniej chciałabym zapytać, co przeniosłaby Pani z tamtego świata do czasów nam współczesnych?
Właśnie, w ogóle dziękuję bardzo za te ciepłe, dobre słowa. dotyczące książki. No i właściwie tego mojego też myślenia o świecie i widzenia świata. Dla mnie ta cezura, którą jest śmierć, jest taką cezurą, która przecież nie przekreśla wszystkiego, a zatem ci ludzie wprawdzie nie żyją, ale żyją, jakoś żyją, funkcjonują i wszystko to, co działo się w ich życiu, jest bardzo często bardzo współczesne, bo emocje są współczesne, współczesna jest miłość, współczesne jest cierpienie. Tego wszystkiego doświadczamy, dotykamy. Mówiąc o tym, co przeniosłabym we współczesne czasy, myślę, że pewien smak, sposób zachowywania się, ubierania. Bardzo lubię okres dwudziestolecia międzywojennego, ten przełom wieków również, o którym jest sporo tekstów. Ten przełom wieków i ten czas wydaje mi się bardzo piękny, ciekawy, interesujący. Także pod względem takim, że pozornie te kobiety zasznurowane w gorsetach tak naprawdę są dość odważne, dość interesujące. Bo często piszę właśnie o kobietach, a mężczyźni szarmanccy. Więc tego typu zachowania chciałabym przekalkować do współczesnego świata.
Tutaj w galerii postaci na gorącym uczynku znaleźli się między innymi, ja nie będę wymieniać wszystkich bohaterów, Adam Mickiewicz, Julian Przyboś, Jany Kasprowicz, Dagny Przybyszewska, Stanisław Wyspiański, Kazimierz Przerwa, Tetmajer, no i jeszcze wielu innych znanych ludzi, których pani przecież też poznała, pracując między innymi nad kronikami rodu Kossaków, ale mam wrażenie, że podeszła pani do tych postaci nie jak naukowiec, nietypowo tak jak badaczka literatury, bo pani skruszyła marmur, odbrązowiła znane postacie, udowadniając, że byli po prostu ludźmi ze wszystkimi swoimi potknięciami, wadami, słabościami, no co oczywiście nie umniejsza ich dorobku i zasług. I od razu tak pomyślałam o Tadeuszu Boju Żeleńskim, który w Brązownikach przedstawił też obraz wielkiego wieszcza Adama Mickiewicza, który tak nam został w pamięci jako wygładzony, wyidealizowany.
No właśnie, czuję się jakoś tam córką Boja i Ferdynanda Hezika. Córką mówię oczywiście w cudzysłowie. Chodzi o to, że zarówno Boj, jak i Ferdynand Hezik, z którego Boj się zresztą śmiał, oni tworzyli czy wynajdowali takie smaczki i historie, które powodują, że my przed tymi pomnikami stajemy, ale wcale nie okadzamy. Tak zresztą Boj mówił, czy bardziej przysłuży się tej wielkiej postaci okadzanie pomnika, a ten pomnik stoi nieruchomo, czy też właśnie to, co mówiono o Heziku, że on liczy guziki, że zastanawia się, jaką puderniczkę miała która kobieta. A no właśnie, to jest fascynujące, że my wcale nie musimy patrzeć, zadzierając wysoko głowę na te postacie. Możemy zobaczyć Konopnicką, która przecież wydaje się być taką pomnikową matką Polką, ale była kobietą obdarzoną niezwykłą charyzmą, seksapilem wręcz, kobietą łamiącą serca mężczyzn. Co więcej, napisano tak skromnie, że ona czeka na swojego Hezika, żeby wyciągnął z szafy ten jej szlafroczek i te historie szlafrokowe. Bo i także w tych czasach były tabloidy, ale o pewnych rzeczach, powiedzmy, nie wypadało pisać, ale już na przykład reprodukowano w czasopismach zdjęcie Konopnickiej w trumnie, czego dzisiaj się raczej nie robi. Więc myślę, że pokazywanie tych postaci, czy też takich wchodzenie w jakieś zakamarki, tak jak robił Boi, czy tak jak robił Ferdynand Hezik, i dzisiaj wzbudza zainteresowanie, zresztą takie mam echa, że ludzie szukają takich rzeczy, chcą te rzeczy wiedzieć.
Dzisiaj moim gościem jest pani Janna Jurgała-Jureczka, autorka książki Na gorącym uczynku, Duchy artystów. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Zyski Spółka. I ta książka rzeczywiście przywołuje duchy osób, które już nie żyją. Zresztą ten mediumizm i spirytyzm towarzyszą wielu opisanym tu historiom. I dla mnie takim sztandarowym rozdziałem w tej książce jest ten poświęcony pamięci Juliana Ochorowicza, filozofa, geniusza, o którym mówiono, polski Tesla czy Leonardo da Vinci. On był charyzmatycznym, odważnym naukowcem, ale przez wielu, tak jak pani napisała też w książce, uważany za szarlatana, który skompromitował naukowy świat, ponieważ wywoływał i fotografował duchy.
Z nim wiąże także i niezwykłą historię. Otóż, kiedy badałam archiwa związane z Kossakami w Ossolineum, przez pomyłkę przyniesiono mi dokumenty Ochorowicza i pierwszą rzeczą, jaką zobaczyłam, była fotografia ducha. Ona jest reprodukowana w książce, mężczyzna elegancko ubrany, siedzi na krześle, a przed nim, i zdziwiony oczywiście, siedzi na krześle, a przed nim duch, kobieta piękna, postać przenikająca przez meble. Opowiadam w książce o fascynacji duchami, ponieważ Ochorowicz był świetnym badaczem, chciał zbadać wszystko, od na przykład psychologii konia, poprzez przeróżne inne ważne rzeczy, i o tym też w książce wspominam, ale także chciał dowiedzieć się, co się dzieje, kiedy wykonywane są te przedziwne, a bardzo modne wówczas seanse spirytystyczne, czy na przykład hipnotyczne. Hipnoza, to go też fascynowało. Miał medium swoje, Tomczykówna, która mieszkała z nim w Wiśle, wzbudzała niepokój mieszkańców. Do dzisiaj mówi się, że działy się tam rzeczy bardzo niezwykłe. A udało mi się dotrzeć do listów wymienianych pomiędzy Ochorowiczem i Tomczykówną, a także pisanych przez ducha, dlatego że Tomczykówna miała tą swoją jakąś drugą osobowość, jaką nazywano małą Stasią, tą dziwną dziewczynkę, która się pojawiała w momencie eksperymentów. I ręką dziecka pisane są listy, podpisywane mała Stasia, a czasem rzeczywiście są tam naprawdę jakieś przedziwne bzdury. Pozwoliłam sobie też zacytować te fragmenty, bo wszystko to jest bardzo ciekawe, łącznie z listami, które Siemiradzki pisał do Ochorowicza, ten wybitny, znany malarz. To też dotyczyło niezwykłych zjawisk, takich paranormalnych. I o tym także opowiadam w książce.
Pani pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego. Więc właściwie to nie zdziwiła mnie postać Juliana Przybosia w tej powieści, bo poeta uczuł w Cieszynie, ale nie był tak do końca zadowolony z tego zajęcia, prawda? On mówił wręcz, że był wściekły z tego powodu. Przychodził wykończony ze szkoły, rzucał się na łóżko, leżał parę godzin zgryziony tępotą zakutych żmudzkich łbów, to też cytat z książki, a do swoich przyjaciół pisał: jeszcze trochę i zwariuję, powieszę się.
Tak, no właśnie. To wszystko współgrało, bo o żmudzkich łbach pisał Mickiewicz, to wszystko współgrało z tym, co myślał Jastrun, jego przyjaciel żyjący współcześnie i żyjący dawniej Mickiewicz, o którym obaj ci panowie pisali.
Tak, tak.
I mieli wspólne losy związane z tą straszliwie niechcianą, wymuszoną na nich profesją uczenia zakutych łbów. Dokładnie tak samo o tym myśleli i pisali. Mickiewicz mówił, że albo się powiesi, albo się rozpije. Przyboś bardzo podobnie. Jastrun też w listach narzekał. I oczywiście to też Smaczek. Wszystkie te nieszczęścia łagodziły kobiety. Kobiety, w których się zakochiwali w czasie, kiedy zmuszeni byli być belframi, nauczycielami. Ale mówiąc o Przybosiu, mówmy też i bardzo, bardzo, bardzo poważnie, bo był to profesor nietuzinkowy, uczący niedaleko miejsca, gdzie ja mieszkam, i pamięć, jaka o nim się zachowała, to jest pamięć o geniuszu, ale takim geniuszu, którego zwyczajni uczniowie nie byli w stanie zrozumieć. Tematy wypracowań, jakie dawał Przyboś, powodowały rozpacz zwyczajnych, przeciętnych uczniów, bo jeśli i mieli napisać wypracowanie na temat zakręt ulicy, no to można im jedynie współczuć. Dochował się jednak Przyboś wybitnego swojego następcę i ucznia, z którym zresztą był zaprzyjaźniony, Kornela Filipowicza, bardzo blisko związanego z Wisławą Szymborską, więc są to ciekawe wątki, które niejako w pobliżu mojego miejsca zamieszkania było mi łatwiej zbadać. Ale oczywiście zawędrowała dużo głębiej i dalej, bo tych postaci w książce jest więcej.
Tak, ja myślę, że naszych słuchaczy zapewne zainteresuje historia Kazimiery Iłakowiczówny, której związki z Poznaniem doskonale są nam znane. Iłakowiczówna również została bohaterką pani powieści. I na jakim gorącym uczynku pani ją przyłapała?
Właśnie na tym, że po pierwsze ta kobieta wydawać by się mogło, że jest taka antykobieca w swoim zachowaniu i w swoim mówieniu. Zawsze powtarzała: byłam urzędniczką, nigdy nie byłam poetką, była dosyć oschła w kontaktach, tak ją zresztą w Poznaniu się pamięta, a jednocześnie, kiedy patrzy się na fotografie z czasów jej młodości, była śliczna, co więcej, platonicznie zakochana w Piłsudskim, który wcale nie był poetycki w obyciu i w zachowaniu, miał bardzo dosadne powiedzenia w rodzaju, no cytuję, więc pozwolę sobie to zdanie zacytować, które jest mocne, ale ciekawe. Racja jest jak dupa, każdy ma swoją. Jak taki człowiek, który tak właśnie się zachowywał, był żołnierzem, był człowiekiem bardzo zasadniczym, zdobywał niewieście serca, a zdobywał. Szalały na jego punkcie i walczyły dosłownie ze sobą Iłakowiczówna, także nie tylko ona, bo jest Wielopolska, o tym też wspominam. To były lwice, które się rzuciły pazurami na siebie, żeby udowodnić, która z nich była bliżej marszałka, która go lepiej kochała, która go bardziej kochała. I te wszystkie rzeczy też są ciekawe, pokazujące trochę inne oblicze bohaterów, jakich znamy, bo mam na myśli Piłsudskiego i mam na myśli Łakowiczówną, którą znamy no nieco w innej odsłonie.
Ja zachęcam do tego, żebyście Państwo przeczytali Na gorącym uczynku Duchy artystów pani Janny Jurgały-Jureczki. I pięknie dziękuję za rozmowę. Dobrej
dziękuję
Wielkanocy.
Bardzo.
Najlepsze życzenia wysyłamy do Pani.
Ja również dziękuję bardzo i życzę, żeby te święta, które pokazują o tym, że poza tą granicą rzeki życia jest życie, o czym piszę w książce, żeby ta świadomość była dla nas piękna i krzepiąca.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Za chwileczkę kolejne tajemnice będziemy przed Państwem odkrywać, tym razem z Katarzyną Olkowicz, która napisała biografię Bohdana Smolenia. Jestem pewna, że czytając tę książkę, zakręci się Państwu łezka w oku. Zapraszamy na spotkanie z Katarzyną Olkowicz, autorką książki A tam cicho być. Biografia Bohdana Smolenia ukaże się już niedługo, bo 26 kwietnia nakładem wydawnictwa Rebis, ale my już dziś przed premierą chciałybyśmy porozmawiać o bohaterze tej książki. Jakim człowiekiem był Bohdan Smoleń dla Pani, kiedy Pani go na nowo odkrywała, pisząc tę książkę?
Ja również się witam ze wszystkimi serdecznie. Bohdan Smoleń okazał się moim ogromnym zaskoczeniem. Ogromny pod wieloma względami, bo dowiedziałam się o nim rzeczy, o których nie mówiło się głośno. Czasami mówiło się gdzieś tam po cichutku, czasami niektórzy woleli w ogóle przemilczeć. Był niesamowicie złożoną postacią i na pewno nie był takim człowiekiem, jakiego ja go kiedyś też widziałam. Czyli wesołka, który wchodzi na estradę, który świetnie sobie na tej estradzie radzi, który rozśmiesza wszystkich naokoło. Tak naprawdę to był potwornie smutny człowiek z bardzo wieloma problemami. I to było dla mnie bardzo zaskakujące i momentami, no nie ukrywam, było mi smutno, jak pisałam tę książkę. Czasami tak było, że było mi po prostu strasznie tak jego żal i ludzi wokół niego żal, jak poznawałam tę historię.
Ta biografia, A tam cicho być, pokazuje, jak ciężka praca, talent, no i też wytrwałość pozwoliły osiągnąć Bohdanowi Smoleniowi sukces na scenie kabaretowej. Jaką cenę przyszło mu za to niestety zapłacić i jak miał pomysł, to musiał go natychmiast zrealizować. Inaczej mu przychodziło, prawda?
Tak, tak. On był w takiej gorącej wodzie kąpany. I mnóstwo jego współprac, czy właśnie propozycji, które dostawał, jeżeli się z nim coś załatwiło szybko, to natychmiast miało go w kręgu współpracowników. Jeżeli nie, no to on to odkładał. Zresztą cały czas powtarzał, całe życie to była jego wspaniała obrona, że jeżeli coś zawalił albo się nie wywiązał z czegoś, to właśnie mówią, ależ ja przecież mam Lenia w nazwisku, ja się nazywam Smoleń. I tym się tłumaczył, że coś tam mu nie doszło. Dlatego Bohdan Smoleń bardzo polegał na swoich współpracownikach. Zawsze miał kogoś, kto opiekował się nim i jego karierą, bo podejrzewam, że gdyby został sam, nie miał takiego menadżera, impresaria, to niewiele by zdziałał, że on to po prostu zabałaganił.
Spośród wielu skeczy, których znamy Bohdana Smolenia, na tytuł książki wybrała pani A tam cicho być. Dlaczego właśnie ta szeptanka?
Po pierwsze dlatego, że to jest jedyny tak naprawdę utwór, jedyny skecz, który Smoleń napisał autorstwo samodzielnie. I to jest właśnie, to jest moje kolejne zaskoczenie, że człowiek z tak ogromnym talentem tak naprawdę polegał tylko i wyłącznie na innych. A tam cicho być, czyli szeptanka, bo wszyscy znamy ten sketch, to jest chirurgia zakaźna, to jest Opole, wszyscy to znamy właśnie jako A tam cicho być. Natomiast jest tytuł oryginalny, to jest szeptanka. I to jest coś, co on napisał kiedyś siedząc podczas próby, czytając gazety, zresztą to obrosło różnymi legendami. Jedne są prawdziwe, inne zupełnie nie. On sobie siedział, czytał gazetę, czytał właśnie o tym pudlu podpalanym, że komuś zginął, że uciekł. On mówi, gdyby mnie podpalali, też bym uciekał. I zaczął dobudowywać różne zdania. To też nie jest tak, że cała ta szeptanka, którą my teraz znamy, jest napisana przez niego, bo to był utwór otwarty, tak jak wiele właśnie kabaretowych tekstów, że zawsze można było coś tam dorzucić. I tu znowu, jedno się sprawdziło, zostało to wciągnięte do normalnych występów, inne się nie sprawdziło, zostało wyrzucone.
W gazecie napisali, że zginął pudel podpalany. A jakby mnie podpalali, też bym uciekł. A tam cicho być! A tam cicho być!
Wielkim miłośnikiem talentu Bogdana Smolenia był Jerzy Duda Gracz. I pani też w książce opisuje taką sytuację, że podczas ostatniego numeru Teja pojawił się na scenie gigantycznych rozmiarów obraz malarza. To był obraz Jeźdźcy Apokalipsy. I ten obraz Jerzy Duda Gracz udostępnił jednorazowo, prawda?
Tak, za możliwość
namalowania Bogdana Smolenia.
Tak, jego portretu, tak.
I doszło do takiego spotkania? Rzeczywiście powstał ten portret?
Wiem, że ten portret powstał.
Bogdan Smoleń wyjechał na turnę do Kanady i do Australii, ale podobno nigdy nie miał czasu na zwiedzanie i nawet nie miał takiej wewnętrznej potrzeby obejrzenia czegoś wyjątkowego. Tak wspominał go Krzysztof Deszczyński.
Ale tu znowu trzeba wrócić do tak zwanych starych czasów, kiedy on był z całą rodziną na przykład w Grecji. Bardzo fajnie o tym opowiada piosenkarka cudowna Eleni.
Tak, bo razem spędzali tak czas.
Tak, oni spędzali całymi rodzinami, dzieci były małe. Wtedy był czas, kiedy Smoleń jeździł, zwiedzał. Zresztą Eleni mówiła, no cudowny czas, bo myśmy znali język, mogliśmy wejść w miejsca niedostępne dla normalnych turystów, porozumieć się z miejscowymi. Wtedy Smoleń był bardziej ciekawy świata. Potem, kiedy zdarzyło się nieszczęścia w jego rodzinie, on też się w sobie bardziej zamknął i go już nic nie interesowało.
Ale podobno też lubił wyjeżdżać za granicę, bo tam czuł się anonimowy. Ale znowu w Stanach Zjednoczonych został rozpoznany przez taksówkarza.
Tak. Przez osobę o tak zwanej ciemnej karnacji był totalnie zaskoczony, bo wychyla się ta właśnie i po polsku krzyczy: Bogdan, to ty? A okazało się, że ten pan studiował w Polsce i doskonale Smolenia znał. Na tych takich mniej humorystycznych rzeczy rzeczywiście Smoleń w którymś momencie on stał się tak jakby taką maskotką ludzi, bo w stosunku do Blaskowika na przykład nie zachowywano się aż tak familiarnie. Natomiast Smoleń może dlatego, że był niski, że był drobny, że on na scenie, on przybrał taką rolę, taka była umowa, że Laskowski jest taką silną postacią, a Smoleń jest taki niby broniący się, ale zawsze wygrywający, występujący temu silniejszemu. I on był tak bardzo postrzegany przez publiczność, że każdy myślał, że do tego Smolenia można podejść, właśnie klepnąć go w plecy, krzyknąć bardzo często niecenzuralnie. No takim stał się bratem łatą. Dla tych ludzi, bo dla Smolenia nie. I on się z tym czuł bardzo, bardzo ciężko. On sam mówił, że on jest małym człowieczkiem i jeżeli w ciągu dnia 15 osób go klepnie w plecy, to po prostu to boli. A już tak poważnie mówiąc, on też chciał mieć kawałek życia dla siebie. To, co mówił jego syn, że czasami oni nie mogli całą rodziną przejść ulicą, że on się wstydził. Albo ten najmłodszy syn, że wyjeżdżał ze swoją ciocią, z kuzynką na wakacje, dlatego że gdyby wyjechał z ojcem w Polsce na wakacje, to nikt by tych wakacji nie miał. Ani Bogdan Smoleń by nie miał wakacji, ani jego syn, no bo nie miałby taty dla siebie. Mhm. Bo tutaj tak by tylko rozdawał autografy, albo by był ciągnięty przez obcych ludzi, albo by go zaczepiali, żeby opowiedział kawał. No, Smoleń po prostu był chory. Na to opowiadanie kawałów, nie znosił tego. Bardzo często w towarzystwie, kiedy wszyscy czekali, aż on rozbawi publiczność, pytał, czy jest na sali lekarz. Jeżeli ten lekarz był, tak się zdarzyło, to mówił, dobrze, to może wyjdźmy do drugiego pokoju, to mnie tu pan doktor zbada, no bo w końcu jest lekarzem. A jeżeli tego lekarza nie było, co się jednak częściej zdarzało, mówił, no widzicie, nie ma lekarza, nie może mnie zbadać. Ja tak samo, jestem tu prywatnie, talent zostawiłem na scenie. Przyjdźcie następnego dnia, proszę bardzo, zapraszam, ze sceny was będę bawił. Tu nie, tu jestem prywatnie, ale nie wszyscy to rozumieli. Dlatego on też miał duży problem właśnie z chodzeniem publicznie gdzieś, nawet do znajomych. I miał zaprzyjaźnionych, miał kilka osób, z którymi się mocno przyjaźnił, ale jak była na przykład większa impreza, w którą, nie wiem, imieniny, urodziny i tak dalej, on zawsze pytał, czy będzie ktoś nowy. Jeżeli była nowa osoba, to gospodarze musieli powiedzieć okej, ale on nie będzie ci kazał opowiadać kawałów, my go znamy, będzie super. I Smoleń wtedy szedł. Natomiast jeżeli sami gospodarze nie do końca wiedzieli, czego się po swoich gościach spodziewać, to Bogdan Smoleń mówił, dobra, to wiecie co, może my się jutro na kawkę spotkamy i tak dalej, dzisiaj nie. Bardzo rzadko do takiego nieznanego towarzystwa chodził, unikał tego.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
Wybierając się na spacer po Poznaniu, proszę odwiedzić Bogdana Smolenia. Siedzi na swojej poznańskiej ławeczce na skwerze przy zbiegu ulic Rybaki i Strzałowej. Arkadiusz Kozłowski, współautor programu Radio Satysfakcja, poleci nam Młot Bogów, sagę o Led Zeppelin.
Szanowni czytelnicy, szanowni słuchacze, mam dzisiaj dla was bardzo dobrą informację. Po wielu, wielu latach doczekaliśmy się wznowienia książki Młot Bogów. Autor Stephen Davis, jest to historia o zespole Led Zeppelin. Ta książka ukazała się już dwukrotnie, ale po raz pierwszy teraz właśnie zyskała odpowiednią oprawę, bo warta jest tego. Moim zdaniem Młot Bogów pana Davisa to jedna z najlepszych biografii opisujących historię rock'n'rolla. Napisana z ogromnym polotem, z ogromną wiedzą, z znajomością szczegółów, detali, dydaskali. To książka, która zachwyca, ale także trwoży i przeraża. To książka, w której dowiemy się uzyskamy setki informacji o historii grupy, których nie przeczytacie na Wikipedii, nie przeczytacie w jakichś starych wydaniach jeszcze książkowych różnych biografii tego słynnego kwartetu. Zacznijmy od tego, że jest to historia nie tylko tych czterech panów, a przypomnijmy, Jimmy Page, John Paul Jones, to frakcja w Led Zeppelin bardzo doświadczona. Oni zaczynając w latach 60. mieli już spory dorobek jako muzycy sesyjni. Byli otrzaskani ze studiem nagraniowym, wiedzieli, gdzie gitara czy instrumenty klawiszowe najlepiej zabrzmią. Mieli, jak to mówiłem, ogromne doświadczenie. I druga frakcja to John Bonham i Robert Plant. Wtedy, pod koniec lat 60., młodzi, szczęśliwi chłopcy, szczęśliwi dlatego, że wchodzą do show biznesu. A weszli do tego show biznesu z ogromnym przytupem. No bo płyta Led Zeppelin 1, a potem Led Zeppelin 2 stała się ogromnym przebojem. Sprzedawano miliony egzemplarzy i co ciekawe, w wypadku grupy brytyjskiej sukces w Stanach Zjednoczonych przyszedł szybciej niż w Wielkiej Brytanii. I toczy się ta opowieść, dowiadujemy się o sukcesach, o koncertach, ale dowiadujemy się także, iż piątym członkiem zespołu był, oczywiście to ludzie z branży wiedzieli od zawsze, ale w takim szerszym kontekście publicznej informacji była to wiedza mało popularyzowana, piątym członkiem zespołu był ich menadżer Peter Grant. I tak naprawdę był to człowiek, który stworzył ten zespół, utrzymał go w karbach, w swoich potężnych łapskach, bo był to chłop prawie dwumetrowy, ważący pewnie ze 170 kilo. I człowiek, dzięki którego determinacji grupa przetrwała wszystkie i okresy sukcesów, a nie jest łatwo przetrwać, kiedy sprzedaje się miliony płyt i wszyscy zachwycają się twoją muzyką, ale pomógł także zespołowi w tych czasach gorszych. Oczywiście ja chciałbym tą książkę polecić nie tylko fanom muzyki rock'n'rollowej, tym, którzy z uwielbieniem słuchają muzyki i studiują biografię, autobiografię artystów, aby uzupełnić tą wiedzę dźwiękową. Co możemy się tutaj dowiedzieć? Możemy się dowiedzieć, że rock'n'roll to nie jest zabawa dla grzecznych dzieci. To jest poruszanie się po linie, jak w cyrku, możemy przejść, przy odpowiednim treningu możemy po tej linie przejść, zyskując owacje, ale też możemy się obsunąć i stoczyć w przepaść. To nie był łatwy zespół. Oczywiście znane są od wielu, wielu lat historie o awanturach w hotelach, o wyrzucaniu telewizorów. To standard, który obowiązywał wśród rock'n'rollowców nie tylko spod znaku Led Zeppelin. Oczywiście alkohol, narkotyki, przyjaciółki, dziewczyny, które zmieniały się w każdym mieście. Standardowa opowieść, ale jak mówię, jedni czynili to z umiarem, czyli korzystali z tych uroków rock'n'rollowego życia z umiarem i z pewnym dystansem, a niektórzy wchodzili w to życie z przyspieszonym krokiem i już nie zdążyli wyhamować. Takim przykładem jest właśnie John Bonham, perkusista grupy, którego choroba alkoholowa doprowadziła na skraj szaleństwa, a ostatecznie do śmierci. Ja nie chciałbym opowiadać Państwu szczegółów tej książki, bo to cała przyjemność polega na własnym zapoznawaniu się i wynajdowaniu tych sensacyjnych informacji. Mogę tylko powiedzieć, że w pewnym okresie funkcjonowania grupy Johna Bonhama bali się pozostali członkowie Led Zeppelin. Bali się jego reakcji, bali się nie jego samego, jego odruchów, ataków furii, nieustającego popijania, dopijania butelek z whisky. John Bonham nie wytrzymał, jak już mówiłem, odszedł, panowie postanowili więcej nie grać, bo nie ma ich przyjaciela, chociaż z drugiej strony pojawiali się w różnych konfiguracjach jeszcze później. No i myślę, że ten wątek i śledzenie historii Johna Bonhama jest jednym z ciekawszych w książce Młot Bogów, ale także wątek Petera Granta, menadżera, który wprowadził nowe standardy. Standardy polegające na tym, że jeżeli nie chciałeś się uczciwie rozliczyć jako organizator koncertu z jego zespołem, dochodziło do przemocy, do po prostu fizycznej przemocy. Bali się, tak jak Johna Bonhama, pozostali członkowie zespołu, tak organizatorzy koncertów i menadżerowie bali się Petera Granta i płacili co do centa. On wprowadził także bardzo ciekawy nowy standard. Mianowicie wcześniej, zanim zaczął funkcjonować z Led Zeppelin, podział zysków wśród organizatorów koncertu, a zespołem był 50-50. Peter Grant stwierdził, że to muzycy ponoszą największy ciężar całego tego przedsięwzięcia. To oni grają, to oni są popularni, to oni komponują i należy im się 80-90%. I taki standard wprowadził i wszyscy podporządkowali się jego pomysłom, no bo któż nie chciałby zorganizować koncertu grupy Led Zeppelin. Polecam wam tę książkę. Czyta się to z jednej strony jak kryminał, z drugiej strony jak horror, z trzeciej strony jak opowieść o wspaniałej miłości. Led Zeppelin, Młot Bogów, nowe wydanie, czeka już na was w księgarni.
Drodzy Państwo, w dobrym tytule zawsze z Emilianem Prałatem wybieramy się w podróż po Wielkopolsce. No ale dziś Wielkanoc, wyjątkowy czas i Emilian został w domu.
Wspaniała okazja do spędzenia wspólnie czasu z najbliższymi, z naszymi pociechami, czego bardzo serdecznie Państwu życzę i mam nadzieję, że te wyjątkowe święta przesycone również będą wiarą, nadzieją i przede wszystkim pokojem, którego wszyscy sobie tak bardzo dzisiaj życzymy.
I my również przyłączamy się do tych życzeń radosnej i spokojnej Wielkanocy. Niech ten czas wypełni Państwa serca pokojem i nadzieją. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy. I kłaniamy się. Joanna Divina i Mariusz Siódmy.